travel into areas affected by
a hospitalized and critical condition.
Yes, President, President, President.
W roku 2020 zmarło najwięcej Polaków od końca II wojny światowej. W samym tylko listopadzie zmarło o 30 tysięcy Polaków więcej niż w listopadzie ubiegłego roku. 30 tysięcy to średniej wielkości miasto powiatowe w Polsce. Od wiosny głośno jest o amantadynie, potencjalnym leku na COVID-19. Jednakże dziwnym trafem Ministerstwo Zdrowia ignoruje te informacje. Woli wydawać ogromne pieniądze na otwierane w blasku fleszy szpitale na stadionach. Dzisiaj porozmawiamy z doktorem Włodzimierzem Bodnarem z Przemyśla, który wyleczył już ponad 500 osób chorych na COVID-19 właśnie amantadyną. Czy amantadyna mogła nas uratować? O tym już za chwilę więcej w programie Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Temat dzisiaj smutny, bo mamy potwierdzenie tego, o czym mówimy od dawna. Piszą też media już od kilku miesięcy o tym, że właśnie po końcu wakacji, tak wszyscy mówią, od końca sierpnia, ta ilość śmierci w Polsce gwałtownie wzrosła. GUS właśnie podał, że w listopadzie zmarło 2 razy więcej osób niż w listopadzie 2019 roku. Od 2 do 29 listopada, czyli prawie cały miesiąc, mamy 59,5 tysiąca zgonów, podczas gdy rok temu w tym samym okresie, czy tam w przybliżonym, bo to był od 4 listopada do 1 grudnia, zmarło 30 tysięcy osób. Czyli ta różnica jest 30 tysięcy osób. Co piąta osoba zmarła w listopadzie właśnie na koronawirusa, czyli ta różnica to nie są tylko osoby, które zmarły na koronawirusa. Tych ofiar jest dużo więcej. Many.pl podaje też, że druga fala zabija dużo koronawirusa, zabija dużo więcej Polaków niż Francuzów. Możemy zobaczyć, możecie pokazać teraz wykresy. Tutaj mamy wykresy, jak rosły procentowo zgony. Widzicie, na początku roku królowała Belgia, Hiszpania, Anglia, Włochy. Teraz w drugiej fali głównie właśnie Polska i Czechy. Pokażmy następny wykres porównawczy. Tutaj widzicie śmierci w Polsce na tle innych krajów. I zobaczcie, że w tym 40, od 44 mniej więcej do 48 tygodnia w Polsce mamy więcej zgonów niż w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech. Więcej nie procentowo, tylko więcej w liczbach bezwzględnych, gdzie te kraje czasami są 2 razy większe od Polski.
I kiedy nawet więcej, 2,5-krotnie liczba ludności większa, stąd widać, że skala śmierci jest ogromna w Polsce. Jakie są powody? No myślę, że tu podobnie też w Czechach jest, nie? Być może jest to właśnie to dziedzictwo socjalizmu, socjalistycznej, niewydolnej służby zdrowia, bo tu oprócz tych bezpośrednio zabójstw chińskim wirusem jest też mniej więcej 2 razy więcej zabójstw, znaczy śmierci w tym momencie już związanych z niewydolnością służby zdrowia. Nie?
Że... Pamiętam jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, nawet poseł Sośnierz, Andrzej Sośnierz mówił, to się mówiło często, że w krajach bloku wschodniego jest mniej śmierci na COVID. Być może, że to jest związane tam z szczepionką, że były szczepienia, już nie pamiętam, na odrę czy na gruźlicę.
No ogólnie, że bardziej odporni
i że my jesteśmy bardziej odporni, no widać, że
wschodniej Europy, że ta teoria się chyba nie sprawdziła. Rzeczywiście te początkowe zakażenia z wiosny, one nie dawały tak śmiertelnego żniwa. Być może to była jakaś odmiana koronawirusa mniej śmiertelna. Tego do końca już zapewne nie wiemy, ale chciałem dołożyć coś do twojego wstępu, bo powiedziałeś, że no smutne wiadomości mamy. No to chciałem tylko tak dodać, że mamy też bardzo dobrą wiadomość, że jest lek. On mógł nas uratować już na wiosnę, bo zarówno właśnie nasz bohater wczorajszego wywiadu wieczornego w telewizji Idź Pod Prąd, gdzie dr Bodnar mógł się swobodnie wypowiadać. Nie? Zobaczcie, w telewizji publicznej no to tam jest kilka minut, tutaj mogłeś pytać i o historię, jak sam się przekonał, o dawkowanie, o powody, o budowę.
To ciekawą rzecz powiedział, tak. Że to też pokazuje, że jest naprawdę odpowiedzialnym lekarzem, że on nie testował tego leku na innych, tylko na początku przetestował na sobie, bo wiedział, że nie przeżyłby koronawirusa, gdyby nie amantadyna. Zaraz zobaczycie fragmenty tego wystąpienia.
No, ale jeszcze nie jest do końca potwierdzone.
Tak?
Drugie nazwisko chciałem wymienić. Też gość naszego programu, profesor Rejdak z Lublina, też na wiosnę poprosił o grant na zbadanie kliniczne.
Bo wcześniej leczył właśnie też amantadyną i zobaczył, tak, że ci, którzy są zakażeni koronawirusem, a brali amantadynę na inne schorzenia, nie przechodzili ciężko koronawirusa, poprosił Agencję Badań Medycznych właśnie o grant na wiosnę. Odmówiono, że pieniądze zostały alokowane gdzie indziej, po czym znowu na jesieni, no bo może myślał, że na wiosnę już ludzie myśleli, że nie będzie COVID-a, no to na jesieni znowu.
Uwierzyli w swoją propagandę.
Znowu poprosił o ten grant, znowu nie dostał tych pieniędzy.
A teraz zobaczymy,
bo się troszkę zrobiło głośno w mediach i nagle PiS już jest amantadyna.
Już jest,
będziemy badać.
Chcę tylko pokazać, że nasi lekarze, tu zobaczcie w programie Janka Pospieszalskiego Warto Rozmawiać, z jaką pogardą dla zwykłych lekarzy odnosili się
tam do... Tam występował profesor Gut z sanepidu.
Szczególnie
profesor Horban
no
to jest główny doradca przecież Morawieckiego.
Przeszedł wszelkie granice, tam później szef Izby Lekarskiej też się wypowiadał o lekarzach tak troszeczkę...
Profesor Matyja?
Chyba tak, mówił, że to kołtuństwo czy jakoś tak, no że będzie ich tam przesłuchiwał. No brzydkie rzeczy pokazały się, jeśli chodzi o tą elitę rządzącą środowiskiem, czy kierującą, czy reprezentującą, no to już staw właściwe środowisko lekarskie w Polsce, ale mamy tu i zwykłego lekarza, tu zwykłego to dla mnie jest wcale nic takiego pejoratywnego, tylko człowieka, który ma wielką praktykę. I mamy też lubelskiego profesora z praktyką. Zobaczcie, obaj ci ludzie, czyli jeden już jak tam komuś nie bardzo pasuje, że zwykły lekarz, no to tu i tytuł profesorski, a odpowiedź rządu była dla doktora Bodnara brak odpowiedzi. On zawiadomił rząd, że ma lekarstwo na nadciągającą pandemię. A rząd w ogóle nawet...
Na początku pandemii, na wiosnę.
To chyba był kwiecień czy maj już.
Zgonów nawet, może kilkadziesiąt na początku przecież.
Że można było Polskę uratować. Zobaczcie, rząd w ogóle nawet nie pofatygował się tam. Dziękujemy panu doktorowi.
Bez odpowiedzi.
Zajmiemy się sprawą. W ogóle nawet nic. Po prostu zlekceważyli tak, jak każdego Polaka lekceważy ten straszny katolicko-komunistyczny rząd. No to profesor Rejdak poszedł tą drogą, taką wiecie, no tam
uzyskał
podanie.
Możemy pokazać zresztą, jak profesor Rejdak opowiada właśnie o tym, jak starał się o badania kliniczne, żeby dostać pieniądze, bo to nie jest tania sprawa. Dzisiaj Wirtualna Polska też publikowała rozmowę z profesorem Rejdakiem. No mówi, że to będzie koszt mniej więcej 5 milionów złotych. No to nie są też horrendalne pieniądze, jeżeli popatrzymy na granty dla brata Szumowskiego, na te wszystkie respiratory i tak dalej.
Oczywiście, zobaczcie.
Ale pokażmy jeszcze profesora
Rejdaka.
Ale jeszcze
tylko zdanie, proszę, że zobaczcie, przecież Polacy na służbę zdrowia w ramach tak zwanej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierają wielokrotnie więcej niż te 5 milionów. Czyli nawet jakby tam rząd powiedział, no nie mamy pieniędzy, bośmy rozkradli, czy na kochanki wydali, czy jak tam, no to już niech tam powiedzą, czy na kawior. No ale ogłośmy w telewizji publicznej zbiórkę. Przecież jeszcze tam prezydent robił taki hot challenge, pamiętasz, nie? Dla lekarzy. Przecież, zobaczcie, można
było... Z ostrym cieniem mgły.
Tak, jak nie było pieniędzy, to mogli powiedzieć, no to zróbmy dla tego badania zbiórkę publiczną i myślę, żeby nie 5, ale 10 milionów dostali. Ale zobaczcie, w komunistycznym raju, no to takich
nie znalazło się.
Nie
zobaczcie,
można robić.
Teraz profesor Rejdak, przypominamy tą rozmowę sprzed kilku tygodni, jak opisywał, jak nie dostał pieniędzy właśnie na badanie kliniczne, o co teraz wszyscy atakują przecież profesora Bodnara Rejdaka, no że tak mówicie o tej amantadynie, nie macie, nie zrobiliście badań klinicznych, no to chcieli zrobić, zobaczcie, z jakim to się odzewem spotkało.
Zgodnie z tą sytuacją epidemiczną na początku roku ja wystąpiłem do Komisji Bioetycznej naszego Uniwersytetu i taką zgodę otrzymałem, to już było w kwietniu, a następnie też aplikowałem z grantem naukowym do Agencji Badań Medycznych, aby właśnie taki projekt podjąć. No niestety nie udało się pozyskać środków, mimo przychylnej opinii co do tematyki grantu. Wówczas było takie wrażenie, że ta epidemia już powoli traci swoją moc i zasięg. No i brakło środków na realizację tego projektu. No jak widać, szkoda, bo no, teraz mielibyśmy gotowy już projekt badawczy. Będę się starał ponownie aplikować do Agencji Badań Medycznych, ale też może też znajdą się jacyś sponsorzy, którzy mogliby sfinansować takie badanie kliniczne. Ono ma swoje reguły, bardzo ściśle określoną formułę. Trzeba uzyskać też pewne zgody administracyjne, zarejestrować takie badanie kliniczne. Oczywiście tu wchodzą w grę koszty związane z ubezpieczeniem takiego projektu, więc no, wymaga to po prostu środków finansowych. Tu należałoby wykonać badanie podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo i w oparciu o dużą grupę pacjentów, co najmniej 200 i więcej, w trybie badania wieloośrodkowego. To pokazuje, jaki to jest też wysiłek organizacyjny. W związku z tym no, trudno będzie cokolwiek zdziałać bez wsparcia.
Dlaczego? Dlaczego rząd PiS, dlaczego Ministerstwo Zdrowia, też pisowskie przecież, tak oszczędza, nie wiem, tak, nie dała pieniędzy na te badania? No widzieliśmy na przykład u redaktora Pospieszalskiego, jak ten profesor Horban najpierw mówił, zróbcie to badanie, bo nie ma badań, to nie wiemy. A potem powiedział, że amantadyna nie działa.
On wie lepiej.
No, pan Pospieszalski go dopytywał, no to się tak zaczął wycofywać coś tam, no bo ona tam nie działała według tych oficjalnych badań na grypę, no ale jest stosowana na przykład na Parkinsona.
Tak, ale już mamy badania brytyjskie, o czym wczoraj mówił doktor Bodnar, czyli zobaczcie, że Brytyjczycy nas wyprzedzili. Moglibyśmy mieć sławę na cały świat już w kwietniu czy w maju, właśnie mając rozpoczęte za parę tygodni czy kilkanaście najwyżej tygodni skończone przynajmniej wstępną fazę badań klinicznych i już jakieś podsumowanie, raport. W całym świecie prasa by pisała o Polsce, o polskiej nauce, czyli zobaczcie, nie tylko, że zmarnowano okazję, żeby powstrzymać pandemię, żeby tyle Polaków nie zostało zabitych przez chińskiego wirusa, a jeszcze dwa razy tyle przez to, że służba zdrowia stanęła w dryfie, no to jeszcze zabrano polskiej nauce możliwość zdobycia naprawdę rozgłosu i podejścia wyżej w rankingach. Ale to zapytałeś, dlaczego tak się stało? Myślę, że są dwa powody. Pierwszy powód to działanie tu chińskiej agentury. Jeśli Chińczycy to rozrzucili na cały świat, to nie chcieli, żeby lek, którego koszt to jest około 10, maksymalnie tam 30 zł w jakiejś troszkę dłuższej, cięższej kuracji, czyli wiecie, no to, że tak powiem, cena aspiryny, nie? To mniej więcej jest
ten remdesivir,
podobna.
Dawka,
a to już
10 tysięcy
między 7 a 10 tysięcy, także to jest już naprawdę porządny wydatek, to nie każdego by stać, a służba zdrowia by pewnie splajtowała, jakby wszystkim chcieli podać. Był prosty lek, też nie kłopotliwy w zażyciu, bez tam jakichś, wiecie, nie trzeba ambulatoryjnie, można sobie to tam...
To, co doktor Bodnar mówi, że no, ten lek jest stosowany, a, czyli to nie jest tak, że to jest jakiś
jest
nowy
stosowany
lek,
na
Parkinsona nie znamy jego efektów
i może
ubocznych,
być stosowany na grypę.
Tylko znamy jakieś tam efekty uboczne, zresztą
niewielkie,
widzieliście wczoraj.
Niewielkie,
będziemy jeszcze za chwilę
o tym mówić. Także
lek dopuszczony do użycia.
Zobaczcie, gdyby chińska agentura, no, jak się dowiedziała o tym, że jest prosty lek na tę chińską zarazę, no to oczywiście, że uruchomiła wszelkie możliwe środki w całym świecie, a widzimy, że oplot agentury rosyjskiej i chińskiej jest naprawdę bardzo ścisły. Teraz widzimy, jak tam serwery w Stanach Zjednoczonych są oplecione chińską, znaczy rosyjską agenturą chińską. Wcześniej były przecieki. Widzieliśmy przecież, jak Joe Biden, jego syn są uzależnieni od różnych brzydkich kontaktów z Chinami. Stąd naprawdę to na najwyższe szczeble nawet samych Stanów Zjednoczonych osiągnęło. Szef wywiadu Stanów Zjednoczonych powiedział, że właśnie konflikt z Chinami jest najgroźniejszy dla Stanów Zjednoczonych. No to nie dziwmy się, że także w Polsce agentura...
Ale mówisz tu o takich wielkich spiskach,
Chińska,
ale czy to nie jest
też
tak,
spokojnie
że,
działa. Ale
że
jest
to
jeszcze
po prostu
drugi
zadziałało
powód.
Takie zwykłe kolesiostwo jak za komuny, że to nie nasi, tylko z jakiegoś tam Przemyśla.
Może.
Z Lublina, a tutaj nie nasi, nie brat.
To by zadziałało, myślę, gdyby sprawa pandemii nie była tak wielka, nie dawała tak wielkiego żniwa, nie? Bo w tym momencie, kiedy cała gospodarka staje, kiedy państwo może stanąć w dryfie, kiedy przedsiębiorstwa masowo padają, no to myślę, że ktoś w tym rządzie, może jestem optymistą, znalazłby się jakiś tam nieuczciwy, ale mówię zaraz, bo to nam się ziemia spod nóg.
Może nie wiedział.
No, jak nie wiedział?
Dostał minister zdrowia, trafił mail do ministerstwa zdrowia, no a reszta nie wiedziała. Gdzieś mamy tego wiceministra sprawiedliwości, on usłyszał od znajomych, że oni są leczeni właśnie
i ogłosił
w Przemyślu.
Zobaczcie, że na Twitterze ogłosił, od razu zrobił się szum. Tak. Czyli to, co powiedziałem. No jeden znalazł się jakiś tam, nie wiem...
Został wyleczony i on, i
właśnie,
jego rodzina, i znajomi.
Po prostu stwierdził, że przełamie system i powie Warhol? O tym. Dobrze, chyba tak, pan Warhol. A drugi to właśnie redaktor Pospieszalski. Chociaż już w mediach społecznościowych sprawa doktora Bodnara była znana od chyba trzech miesięcy, tak szacuję, dwóch, trzech miesięcy przynajmniej, zaczęto już o nim w mediach społecznościowych pisać. Ale jest jeszcze drugi powód. Czyli pierwsze to, że naprawdę mamy złych ludzi w strukturach rządu. Ty mówisz ten powód takiej zwykłej ludzkiej jakiejś złośliwości, że na tym się nie da zarobić. Na
że
tym,
inni zarobią,
że
a
inni
nie
zarobią, że sława przypadnie lekarzowi z Przemyśla, czy profesorowi z Lublina, a nie z Warszawy, czy z rządu. To może być. Ja tego też nie wykluczam. Czyli dodajmy ten trzeci czynnik, czyli ludzka głupota i zawiść, agentura chińska, ale jest jeszcze czynnik finansowy. Jest jeszcze czynnik finansowy. Zobaczcie, ile pieniędzy polski podatnik, czyli ja, ty, każdy z nas, wydamy na szczepionki.
Na te tarcze wszystkie przecież.
No, ale już teraz mówię o samych tych medycznych aspektach, dokładnie farmaceutycznych. Ile wydamy?
200 zł chyba na głowę, tak?
200 zł na głowę. Tam chcą kilka milionów ludzi zaszczepić, być może docelowo kilkanaście. No to będą tak niewyobrażalne sumy, że szkoda gadać, nie? A tutaj ten lek może produkować każda jakaś spółka farmaceutyczna, mówię o Amantadynie, ponieważ ten lek już nie ma patentu. Nie? Już wygasł.
Tak, ale na przykład profesor Bodnar powiedział, że no lepiej jest zawczasu przeciwdziałać, niż no później leczyć, no bo przecież mówimy też, otrąbimy w telewizji Pod Prąd od dawna o tych różnych tam efektach koronawirusa dalszych, tak? Nie wiemy,
oczywiście,
czy Amantadyna blokuje te dalsze efekty, jakieś skutki uboczne koronawirusa,
no, na razie,
lepiej mieć odporność po
oczywiście
szczepionce.
Na razie doktor Bodnar mówi, że tych skutków dalszych też nie zauważył. No oczywiście jest to perspektywa na razie półroczna, no ale to już jest. Już
jest
pewne,
czasu,
pewne skutki powinny te uboczne,
te skutki
czy zniszczenia
covidowe inne, no już są obserwowane w tym samym czasie.
Są badane, czyli te skutki zniszczenia organizmu przez chińskiego wirusa, płuca, mózg, jakieś inne organy, nerki i tak dalej, już by po kilku miesiącach dały od sobie znać, a u tych pacjentów leczonych amantadyną nie ma tych skutków. Także można założyć, że ten lek także i skutki no, nie dopuszcza do pojawienia się tych skutków, czyli do zniszczenia narządów przez wirusa. Tutaj jeszcze można powiedzieć, zobaczcie, że uratowalibyśmy całą gospodarkę. Gdybyśmy w kwietniu pozwolili na leczenie, bo można było, bo pytanie, powód jest jasny. Ten lek jest antywirusowy, bo przeciwko grypie. Nie? Czyli tu nawet z całym szacunkiem, ale badania kliniczne, no można zrobić, żeby to udokumentować i tak dalej, ale widzimy sprawdzony lek bez wielkich skutków ubocznych, działa antywirusowo na grypę.
Właśnie z tym działaniem na grypę to jest różnie, bo
no to, ale
są
że
badania
lek,
kliniczne, że nie działa na grypę.
No nie, nie, jest opinia producenta udowodniona, że działa przynajmniej średnio na grypę.
No mówię, ale
nie?
Są badania też, że na grypę nie działa, dlatego jest teraz stosowany na Parkinsona. Tak? Tak,
tylko na Parkinsona, ale...
Jest takie oczywiste, że działa na grypę.
No, profesor, znaczy przepraszam, doktor Bodnar mówi, że stosował,
działa, tak, że
stosował...
Że go przez 30 lat nigdy nie zawiodła.
Tak, że stosował przeciwko grypie z wielkimi sukcesami i tak dalej. Także tu przynajmniej zdania są podzielone, ale lek jest dopuszczony, bo te badania były. Nie ma wielkich, mówię, skutków ubocznych. No to teraz mamy pandemię, mamy śmierć ludzi, mamy lockdown... To zobaczcie, no to przecież jest oczywiste, że tego leku nie trzeba badać, bo on już jest zbadany. No to przecież lepiej spróbować uratować tych ludzi przed śmiercią, czy przed poważnymi powikłaniami, niż twierdzić, że on nie został przebadany na COVID. No bo przecież, żeby przebadać, to trzeba wiele miesięcy, no to przez ten czas wielu
przez
umrze.
Wiele miesięcy mówimy,
w
mamy
tym momencie
już
się
50,
podejmuje,
mówi
to
się
jest...
od początku roku, ponad 50 tysięcy osób, Polaków zmarło więcej niż w zeszłym roku.
Pokażmy... I to jest jeszcze zgodne ze sztuką lekarską,
tak,
mówię.
Pokażmy...
Ale jeszcze tylko stańmy przy tym aspekcie finansowym, bo ja myślę, że on tu jest kluczowy. Bo zobaczcie, jak teraz rząd prze do szczepionki. Na przykład wiem już, że lekarze w różnych przychodniach dostali tylko taką ankietę, czy taką no, propozycję, czy się zaszczepisz, czy nie. I teraz ani nie ma danych o szczepionce, ani nie ma dołączonych tych badań nad skutkami ubocznymi, tylko lekarze mają tak losowo, no zgadzam się albo nie zgadzam się. Nie? I lekarze no, nie wiedzą, co zrobić, bo to...
Na którą szczepionkę?
Na którą szczepionkę, jak to będzie? Przecież jeszcze Unia Europejska nie dała certyfikatu. Tu pani Führer powiedziała, że wszyscy jednego dnia no, musi być i tak dalej. A zobaczcie, Wielka Brytania poza Unią już sobie szczepi jak chce. To jest ich suwerenna decyzja. Polska, jak widzicie, nie jest suwerenna na tej głupiej sprawie jak
musimy czekać
szczepionka.
Na zgodę, żeby się szczepić,
i teraz
tak?
No, lekarze mówią, że można się wycofać jeszcze, nie? Czyli można powiedzieć tak, ale można później się wycofać. No to oni na wszelki wypadek wpisują tak, większość lekarzy, czy tam spora część lekarzy, z taką opcją, że się wycofają, jeśli się dowiedzą jakichś niepokojących danych. Ale po co jest ta ankieta taka dziwna? Podejrzewam, że za chwilę rząd będzie się chwalił, zobaczcie tutaj 85% lekarzy powiedziało, że się chce zaszczepić, no to jest bezpieczne, to się i ty zaszczep i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, jaka tutaj jest presja na tę szczepionkę, a nie ma presji na to, żeby wprowadzić do leczenia, tak jak zrobili to koledzy doktora Bodnara, bo zaraz doktor Bodnar nam powie o tym, że wielu lekarzy po prostu stosuje amantadynę, nie czekając na
dzwonią
durne...
Do niego, pytają.
No i już wiecie o
tym. Zaspoilerowałeś już dosyć dużo, także teraz pokażmy fragmenty tej rozmowy.
Jak to,
rozmowy
to wczoraj wszyscy
doktorem,
nasi widzowie widzieli.
Bodnarem, lekarzem z Przemyśla, który leczy chorych na COVID-19 amantadyną. Jest z nami dr Włodzimierz Bodnar, pediatra, specjalista chorób płuc prosto z Przemyśla. Witam pana bardzo serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, jest pan lekarzem, który stosuje amantadynę w leczeniu chorych na COVID-19. Twierdzi pan, że ma pan udokumentowane ponad 500 pacjentów, którzy wyleczyli się tym lekiem z COVID-19. W poniedziałek był pan gościem redaktora Pospieszalskiego w programie Warto Rozmawiać TVP. Czy coś się zmieniło po tym programie w sprawie amantadyny, w sprawie badań czy leczenia nad amantadyną?
Ciągle to się zmienia w tej chwili w Polsce. Więcej się mówi o tym zdecydowanie. Pokazało się nowe angielskie badanie, podobno w tych dniach ostatnich, gdzie na 13 tysiącach pacjentach badanych na Parkinsona stwierdzono, że chorowali łagodnie lub nie chorowali, więc to jest duża grupa ludzi w tej chwili takie doniesienia mam z Anglii akurat, które twierdzą, że amantydyna powinna działać, pewnie działa i wymaga dalszych badań.
Panie doktorze, jak w ogóle to do tego doszło, że zaczął pan stosować amantadynę na COVID-19? Skąd ten pomysł?
Oczywiście powiem tak, od doświadczeń 30-letnich leczenie grypy, bo powiem jedną rzecz. Grypa zawsze poddawała się leczeniu chlorowodorkiem amantadyny. Mimo publikacji różnych na świecie, że lek ma nie działać, nigdy tego nie zauważyłem. Zawsze była skuteczna w każdym rodzaju grypy. Nigdy na niej się nie zawiodłem. Po analizie i publikacjach z Sydney, że przeciwciała są zbliżone, które wytwarza organizm po przechorzeniu COVID-19 do grypy, pomyślałem sobie, jeżeli mamy zbliżenie pewnych ciał odpornościowych, może się okazać, że lek, który był skuteczny w grypie, może być skuteczny w COVID-19.
Skąd pan wiedział, jakie podawać dawki na COVID-19? Czy to po prostu prowadził pan testy? Czym się pan posługiwał?
Ja leczyłem tym lekiem już 30 lat, więc zacząłem od prostej analizy. Dawałem dawki 2 razy dziennie, tak? Przy grypie się podawało cały czas. Na początku do swojej własnej choroby, gdzie rzeczywiście bardzo brutalnie potraktowała mnie aż w odstępach kilkudniowych 2 razy akurat i doświadczyła mnie bardzo mocno. Ja, żeby się ratując swoje zdrowie i życie, zwiększyłem dawki, bo nie było na to czasu, inaczej bym nie przeżył. Obserwując później swoje leczenie i obserwując swoich znajomych, przyjaciół, które wyraczałem takie leczenie, efekty były genialne. Więc jest to, byłem klikiem doświadczalnym, okej, okay. A później po prostu swoją wiedzę i doświadczenie, które czuję na sobie, przekładałem na pacjentów z bardzo dobrymi efektami.
A jak pan uważa, jaka grupa chorych kwalifikowałaby się na COVID-19 kwalifikowałaby się do leczenia amantadyną? Czy to jest lek dla każdego?
Proszę państwa, a propos COVID-19. Wiele osób ma kontakt z wirusem, nie choruje, nie ma objawów, lub objawy są łagodne. Jeżeli mamy objawy nasilające się, nigdy nie wiemy, jaki będzie przebieg choroby. Owszem, możemy czekać kilka dni następnych. Bardzo często choroba daje powikłania różnego rodzaju i przebieg oczywiście się pogarsza stan pacjenta, bo oprócz samego działania wirusa, które powoduje zniszczenia, idą inne czynniki, jak nadkażenie bakteryjne itd., itd. Więc uważam, że każdy średni przypadek lub nasilający się objawy powinni dostać lek. Akurat nie czekamy na pogorszenie się stanu zdrowia.
Czy pan doktor radziłby naszym widzom, którzy na przykład czy chorują, czy boją się zachorowania na koronawirusa, żeby się zaopatrzyć wcześniej na przykład w amantadynę, czy w Polsce? Jak to wygląda w Polsce? Czy trzeba mieć receptę, żeby ją kupić? Czy można ją w ogóle kupić w aptece?
W tej chwili miała być zmiana decyzji ministra, bo takie informacje były z innego ministerstwa, ale do tej pory nie znam decyzji, nie widziałam jej, żeby przywrócić lek do sprzedaży. Stała się dziwna rzecz, bo w rekomendacji chlorokorku-amantadyny jest napisane, że lek jest do chorób Parkinsona, a też do leczenia grypy A. I tutaj jeden ze wskazań producenta został jakby ograniczony. Jeżeli tak by inaczej mówiąc, kwalifikujemy do jednej choroby, do drugiej nie kwalifikujemy. Tak nie powinno być. Uważam, że jak są wskazania według producenta, on powinien być też dopuszczony do leczenia na przykład grypy. Ale zostało to ograniczenie wprowadzone. Nie mi to decydować, nie mi to oceniać, czy to jest zgodne z prawem, czy nie. Ale czy można go zaopatrzyć? Uważam, że w tej chwili mamy informację, że jest hurtownia, która będzie miała dostawę amantadyny, która będzie poza z innym kodem wprowadzona, czyli inaczej mówiąc, poza rozporządzeniem ministra zdrowia. Ta amantadyna się ma pokazać w ciągu kilku dni w hurtowniach i będzie dostępna poza rekomendacją ministra zdrowia.
Czy polecałby pan doktor, żeby jak ktoś jest chory na COVID-19, prosić swojego lekarza rodzinnego, żeby przypisał mu właśnie amantadynę?
Że tak, bo zwróćcie państwo uwagę, do tej pory na świecie nie macie ani jednego
leku, który leczy koronawirusa. Czyli inaczej mówiąc, nie działają żadne leki na wirusa. Inaczej mówiąc, wirus powoduje chorobę. Eliminacja wirusa po prostu nie reżuje choroby. Prosta zależność.
W jakich dawkach i należy się przyjmować?
Jest jedynym lekiem skutecznym akurat w tej kwestii.
W jakich dawkach pan poleca przyjmować, jeśli jest, powiedzmy, nie wiem, średni czy ciężki przebieg COVID-19?
To znaczy się, powiem tak, z reguły do mnie trafia więcej pacjentów trafia z zaawansowanymi zmianami. Może byłoby to inaczej, gdyby były przychodnie pootwierane, ci pacjenci byliby badani szybciej, bo teleporada niestety nie załatwia wszystkiego. Pacjenta nie da się docenić do końca o jego stanie zdrowia. Mało tego, pacjent czasami może nie widzieć, jakie objawy są bardziej istotne lub mniej. Coś może pominąć, przeoczyć. Zresztą nie wszystkie objawy czasami występują. Mamy na przykład wczesne zapalenie płuc, gdzie nie ma nawet kaszlu, a są zmiany już nawet osłuchowe w pierwszym etapie. Takie przypadki COVID-19 są. Dlatego pacjent niebadany czeka, przejdzie. Z reguły większość pacjentów trafia w zaawansowanej chorobie, co powoduje to, że wielu pacjentów ma powikłania. I do mnie trafiają pacjenci już bardzo często z zaawansowanymi powikłaniami. Tam nie ma czasu, tam dajemy dawki duże, szybkie. Ja na początku infekcji stosowałem dawki podobne jak w grypie 2 razy dziennie. Te dawki też były lecznicze, aczkolwiek to się przeciągało w czasie. Inaczej mówiąc, zwiększając dawki, skracamy okres leczenia. Dlaczego? Bo dawki większe są dawkami mocniejszymi. Tak samo jak mamy antybiotyki. Dajemy na to antybiotyki dłuste, które nie osiągają progu, że tak powiem, tutaj wchłaniania. Natomiast podając na przykład duże dawki, mamy efekt lepszy terapeutyczny. Aczkolwiek ten lek świetnie się wchłania poprzez swoje właściwości, także do komórki. Zwiększenie dawki zwiększa dawkę terapeutyczną. Efekt leczniczy jest szybszy.
Panie doktorze, w poniedziałek był pan gościem redaktora Pospieszalskiego. Tam występował też profesor Gut, profesor Horban. Jak się pan czuł podczas tego programu? Na początku profesor Horban potraktował pana trochę, no nie wiem, jak uczniaka. Pytał, czy zna pan ustawę o lekarzach, o lecznictwie?
Nie wiem, czy każdy by ją wyrecytował, jakie są tam, pewnie jest rozpisane. Nie czytałem ostatnio ustawy o zawodzie lekarza do końca. Nie, nawet po tym programie nie miałem na to czasu i nie było to dla mnie najważniejszą i istotną rzeczą. Nie będę wypowiadał się, jak nie analizowałem ustawy do końca.
Dla mnie, oglądając ten program, bulwersującym był sposób, w jaki profesor Gut, profesor Horban podchodzili do pana doktora świadectwa o skuteczności tej amantadyny. No, mówili, żeby pan zrobił badania, żeby opublikował pracę, żeby złożył wniosek do komisji etyki i tak dalej, i tak dalej. No, brzmi to na projekt wielomiesięczny. Byli przy tym dosyć spokojni, tacy można powiedzieć wyluzowani, kiedy codziennie umiera na COVID-19 kilkaset Polaków. Czy to nie powinno być tak, że Ministerstwo Zdrowia powinno się zająć już na początku epidemii potencjalnym właśnie lekiem na COVID-19, no i sprawdzić, czy ta amantadyna działa, czy nie działa, przeprowadzić te badania kliniczne? Dlaczego tak jakby oni zrzucali odpowiedzialność na pana?
Właśnie to jest, myślę sobie, że to jest tak zwana niewiedza, nieodpowiedzialność, zrzucanie na kogoś winy, bo mam stanowisko profesora i będzie mi najłatwiej po prostu. Przecież co ja mogę powiedzieć, co ja mogę wiedzieć w tej kwestii. Natomiast martwi mnie rzeczywiście, że Ministerstwo Zdrowia otacza się takimi ludźmi, bo uważam, że pan minister Niedzielski nie jest lekarzem i on zawsze musi bazować na doradcach, na lekarzach, na fachowcach danej dziedziny. Natomiast dziwię się, że przez taką dużą niewiedzę ci ludzie doradzają ministrowi sytuacji krytycznej po prostu. To jest po prostu dla mnie bardzo niezrozumiałe. Jeżeli na przykład krytykują mnie, ja rozumiem, że okej, mamy spotkanie w telewizji, kto się przygotowuje za amantadyny, czyta mechanizmy, czyta chemię, zależność, zasadność, jak to może działać. Ja rozumiem, czy jakieś badania były kliniczne, inne rzeczy. kiedy te badania były, dlaczego mantyny wycofano. Ja rozumiem, to się przygoda do tego tematu. Jeżeli poziom wiedzy tych ludzi, prawdopodobnie chemicznie, nie przekracza wiedzy szkoły średniej, no to nie mam o czym rozmawiać na ten temat. Jeżeli negacja w Polsce, nie mówię już o profesorach, który miałem spotkanie w telewizji, jeżeli mówią nie, bo nie, bo to nie będzie działać, to chyba wrócimy się do szkoły podstawowej czy do przedszkola. Nie, bo nie, zabieram zabawki, idę. To nie może działać, tak nie może być, jak pan mówi. No to jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, więc uważam, że ci ludzie, jeżeli tak mówią, no to niech przemyślą, o czym oni rozmawiają i co chcą osiągnąć. Czyli inaczej mówiąc, stanowisko profesorskie potrafi wszystko zanegować, bo przecież jestem profesorem.
Panie doktorze, jeszcze na koniec chciałem zapytać o środowisko lekarskie, bo pan od dosyć dawna mówi o tej amantadynie i jest to panu głośno. Czy otrzymał pan jakieś wsparcie ze środowiska na przykład lekarskiego w tej sprawie, poparcie, nie wiem, zainteresowanie się tą sprawą?
Powiem tak, osobiście wielu lekarzy dzwoniło do mnie, także i ordynatorzy, i lekarze rodzinni wspierają mnie jak najbardziej. Wielu lekarzy leczy, nie afiszuje się oczywiście, wielu lekarzy leczy na rejonach, wielu lekarzy leczy swoje rodziny, wielu ordynatorów leczyło siebie, lekarze leczyli siebie, także to jest duża grupa ludzi, którzy popierają mnie. Zresztą to widać na mailach, na stronach internetowych akurat. Także jest spora grupa ludzi.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że w końcu ta sprawa ruszy. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Całość tego wywiadu mogliście oglądać wczoraj w naszej telewizji o 20:30. Jest dostępny na YouTubie. Jeszcze raz dziękuję doktorowi Bodnarowi za czas, który nam poświęcił, za te bardzo ciekawe informacje, no bo tu widzimy, naprawdę dowiedzieliśmy, że to nie są jakieś tam publikacje naukowe, nie wiem, badania teoretyczne, tylko konkretnie rzeczywiście sprawdził najpierw na sobie, potem na 500, na swoich bliskich mówił, na znajomych, potem na pacjentach. Teraz widzimy nawet wiceminister, pan Marcin Warchoł napisał na Twitterze właśnie przed 13 grudnia, amantadyna działa na COVID, jestem przykładem, najpierw syn, potem żona, w końcu ja. Wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, według lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, więc wziąłem amantadynę, piorunujący efekt, zadziałało. Będę domagał się od Ministerstwa Zdrowia, by zajął się lekiem. No potem już dzisiaj, wczoraj wieczorem dziękuję panu ministrowi Niedzielskiemu, że przychylił się do wniosku mojego i pana ministra Ziobro. Rozpoczęcie badań nad amantadyną, wyrazy uznania dla pana doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla.
No, bardzo piękne zachowanie pana Warchoła, ale zobaczcie, że to dopiero kiedy na własnej skórze doświadczył chińskiego wirusa, kiedy on i jego najbliżsi zostali zaatakowani. Szkoda, że no, nie zajął się tą sprawą wcześniej. No, wiem, że to nie jego działka, bo to jest wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie zdrowia. Ale zobaczcie, że tu minister Ziobro i wiceminister Warchoł muszą dopiero naciskać na ministra Niedzielskiego, żeby tak. Ten
co ma
zrobił...
Ministerstwo Sprawiedliwości no, do ministra zobaczcie, zdrowia?
Żeby
no to
ten...
wstyd jest dla ministra
to jest
zdrowia.
Wstyd dla ministra...
Żeby zrobił badania przecież. No, tu nie chodzi o to, żeby brał i nie wiem, kupował, zamawiał, nie wiadomo co robił, serwował Polakom. A. Tylko sprawdził, czy działa. No,
to zobaczcie, że to jest wstyd dla obu ministrów, bo tu obaj się, można powiedzieć, zhańbili, poprzedni i obecny. Tylko obecny no, ma jeszcze czas na jakąś drobną rehabilitację. Wiemy, że dwa ośrodki akademickie, lubelski jeszcze jakiś jeden tajemniczy nie chce się przyznać.
Chce się przyznać, się boją.
Widać, że strach jest w ogóle. Zobaczcie, ile strachu jest w tym środowisku medyczno-profesorskim, nie? Że się boją, że coś powiedzą w mediach, że coś się stanie i nie dostaną kasy z rządu. Zobaczcie, jaka klientela, klientelizm, feudalne stosunki. Także no, będziemy śledzić tę sprawę tych badań klinicznych, będziemy was informować i będziemy mówić, jeśli by Ministerstwo Zdrowia chciało postąpić wbrew interesowi Polaków. Polaków, także będziemy o tym informować. Także jeszcze raz wielka pochwała dla ministra Warchoła z Solidarnej Polski, że zdecydował się przełamać tabu i w mediach społecznościowych ogłosił to, co przeżył, to, co na własne oczy widział także w swojej rodzinie. I jeszcze raz mówię, wielka pochwała dla Janka Pospieszalskiego, że zrobił ten temat, który obnażył to warcholstwo, tu przepraszam, może inne jakieś słowo, ten sabotaż polskiego rządu albo głupotę, który to rząd od pół roku blokuje polskich lekarzy i naukowców.
Warto rozmawiać w Telewizji Polskiej, możecie znaleźć go na stronach TVP, jest też na YouTubie z poniedziałku. Właśnie Warto rozmawiać, polecam, bo rzeczywiście ciekawe.
Super, naprawdę.
Ciekawy program.
Mówię, Janek Pospieszalski wrócił do swojej najlepszej formy i byle mu ta forma się utrzymała. Tu będziemy kibicować. To jest rola dziennikarzy. Ja wiem, że Janek, ja i tam inni, którzy w mediach występują, mamy konserwatywno-prawicowe czy chrześcijańskie sympatie. Ale to nie znaczy, że trzeba rząd, który się deklaruje jako konserwatywno-narodowy czy tam katolicki, trzeba traktować w sposób szczególny, nie? Z jakąś taką taryfą ulgową. Nie, to właśnie konserwatywni dziennikarze powinni patrzeć na ręce temu rządowi, bo to jest akt miłości. To jest akt miłości. Mówienie prawdy o kimś, kontrolowanie go, kiedy on jest w takiej sytuacji, że ma dość dużą władzę, często niekontrolowaną, to jest akt miłości. I o tym tu cieszę się, że do tego etosu wrócił redaktor Pospieszalski. Chwała mu za to. Ale chciałem jeszcze poruszyć inny temat. Zobaczcie, jak zawód lekarza został w Polsce, można powiedzieć, ograniczony to za mało, ale w jakiś sposób stłamszony. Zobaczcie, lekarz ma lek, który jest dopuszczony i nie może nim leczyć. Zobaczcie, że ile było takich gróźb ze strony jakichś tam czynników rządowo, autorytetów medycznych, że zabronić wykonywania zawodu
profesorowi
Bodnarowi.
Doktorowi Bodnarowi. Orban zaczął wypowiedź w programie Właśnie Warto Rozmawiać. Czy pan zna ustawę
o
zawodzie lekarza?
W łeb ustawą,
że pan tu łamie lekarza.
I nie będziesz miał pan prawa wykonywania.
Ustawę, to idziesz do więzienia.
Albo przynajmniej nie będziesz miał prawa wykonywania zawodu. Że zobaczcie, że to, co miało, że tak powiem, chronić pacjenta, te różne ustawy o zawodzie lekarza, teraz pacjenta zabijają. Teraz pacjenta zabijają. Bo lekarz wedle swej najlepszej wiedzy i woli nie może swobodnie leczyć pacjenta, któremu grozi śmierć. Zobaczcie, nie? Albo ciężkie powikłania, bo on będzie miał z kolei procesy, kontrole, przesłuchania.
Doktor Bodnar leczy, ale mówi, że dzwonią do niego lekarze i boją się nieoficjalnie w tajemnicy po cichy, leczą amantadyną, ale się z tym nie obnoszą.
Podobnie ta komisja etyki, do której tak właśnie profesorowie Gut i Horban tak nawoływali, żeby do nich tu podanie napisać, oni tam dadzą
pieczać, ile ten biometr musiał czekać na tą zgodę.
Tak, widać, że to są te instytucje i regulacje, one w domyśle czy w intencji miały chronić pacjenta, nie, żeby tu jacyś tam szarlatani nie wykorzystać, jacyś Kaszpirowski, a zobaczcie, jak Kaszpirowski leczył butelką wody przez telewizor, kupę kasy ściągał i żadna komisja etyki mu nie pierdnęła nawet, nie? Także zobaczcie, co jest. A tu lekarz leczy, a go straszą i prześladują w mediach, nie? Także widzicie, że to działa.
Ja podejrzewam, że Kaszpirowski jakby teraz działał, to by był ekspertem TVP, bo to mniej więcej teraz taki poziom jest.
Słyszałem, że Bayer Full jest teraz
ekspertem. Tu za chwilę może o tym, bo tu mamy
Wróćmy do tej poważnej rzeczy, że tutaj, zobaczcie, trzeba w trybie pilnym zmienić ustawę właśnie o zawodzie lekarza i te wszystkie czapy, które nad zwykłym lekarzem są, który ma wiedzę, który ma swoje, tutaj doktor Bodnar mówi, 30 lat leczyłem.
Życie swoje położył na szali.
Nie, ale czekaj.
Bo sam siebie zaczął leczyć.
Wiem, to oczywiste, ale zobaczcie, 30 lat chyba tak leczył grypę.
Tak powiedział.
Czyli ma ogromne doświadczenie. Jest pediatrą z specjalizacją choroby płuc i tak dalej. Leczył 30 lat. Czyli zobaczcie, on jest, można powiedzieć, krynicą wiedzy na temat tych skutków, działań, dawek i tak dalej. A jego profesorowie z Warszawy, o których on właśnie mówi, mają wiedzę na podstawie, na poziomie tej dzisiejszej uproszczonej matury z chemii. Oni będą go, że tak powiem, dyscyplinować i poniżać, i poniżać. To co to jest? Zobaczcie, odwróciliśmy system. Że ci, którzy naprawdę ratują życie, są prześladowani przez jakąś czapę w Warszawie centralną, która nic nie robi, tylko torpeduje ratowanie życia, nie? Czyli to jest, tak jak mówię wielokrotnie, epidemia chińskiego koronawirusa zrobiła sprawdzam dla wielu dziedzin życia państwa polskiego, polskich obywateli i między innymi zawód lekarza. Tutaj trzeba rozepchać łokciami, żeby rzeczywiście lekarz miał dużo większą swobodę, a pacjent, żeby miał możliwość podjęcia ryzyka. Mówię, ja powiedzmy zachoruję na koronawirusa, wiem, że doktor Bodnar już wyleczył 500 osób. Ja mam prawo iść do doktora Bodnara i żaden konował z Warszawy nie będzie mi mówił, czy ja mam prawo, czy nie mam prawa. On ma efekty. Ja ryzykuję swoim życiem, nie innych ludzi. Ja, pacjent, powinienem mieć prawo ryzykowania swoim życiem tak, jak chcę, jeśli chodzi o wybór kuracji, lekarza, czy leku i tak dalej.
Też doktor Bodnar mówił coś, co w rzeczywistości pokazuje, że profesor Gut i profesor Horban kłamali w TVP, nie mówili prawdy, mówili, że nie ma tam tych badań klinicznych.
No oni się, tak jak powiedziałeś, wycofali z tego.
Później
najpierw
mamy
tak
właśnie brytyjskie,
a potem, że
badania,
są,
tam... Nie tam powiedzmy z jakiegoś Pcimia Dolnego, tylko tu mamy z Cambridge naukowcy, przeprowadzili badanie, dokumentację medyczną 13 tysięcy leczonych seniorów na Parkinsona i Alzheimera i żaden z tych, przyjmując to amantadynę w trakcie leczenia, nie miał poważnych powikłań COVID-19.
Ja protestuję. Dlaczego badania z Cambridge są lepsze niż badania z Przemyśla? Coż to my...
W Przemyśle nie ma badań.
Coż to my... Jak to? 500 przypadków mało udokumentowanych.
On tak twierdzi, że ma udokumentowanych, no, nie opublikował tego, na razie nie
to
wiemy.
To co z tego? To... Ale to powinien jakiś... dupę z fotela w Warszawie ruszyć, wsiąść w rządową limuzynę, przyjechać do Przemyśla. Panie doktorze, czy może pan pokazać tu jakieś dokumentację medyczną? Chcielibyśmy przejrzeć, bo jesteśmy bardzo zainteresowani. Co? Przecież on mówi, ja nie mam czasu siedzieć w papierach, bo ja leczę ludzi.
Pokazali przecież pacjenta, który pokazał swoją twarz, pokazał imię, nazwisko, wystąpił, powiedział, że tak, także, byłem chory na COVID-19, zostałem wyleczony amantadyną.
My mamy taki kompleks, że jak gdzieś, wiecie, tam gdzieś w Stanach, w Niemczech, w Cambridge nam zrobią badania, to o cóż to na tego. A mamy wspaniałe talenty. Tu doktor Bodnar jako praktyk pokazał, tu profesor Rejdak bada jako już naukowiec to samo, to dlaczego my mamy patrzeć na Cambridge? I jak o Cambridge powiedziało, no to już profesor Horban mówi, no to przyjmuje. A Cambridge nie powiedział, tylko Przemyśl powiedział, a to nie przyjmuje.
To w ogóle na jakie
odpowiedział. Ja protestuję, ja się na to nie zgadzam. Ja chcę, żeby właśnie na Przemyśl najpierw patrzeć, a nie na Cambridge.
No dobrze, żeby chociaż oni patrzyli na Cambridge i zaczęli coś z tą amantadyną robić, no bo mieli, już mówiliśmy, prawie 9 miesięcy i na razie nie robili z tym nic. Ci lekarze, zobacz, że jak szybko by wiedzieli, to nie tam, że dowiedzieli się w lipcu, w sierpniu, tylko zarówno doktor Bodnar, jak i profesor Rejdak, oni już na wiosnę leczyli amantadyną i już na wiosnę mówili, że być może amantadyna działa, że oni nie obserwują właśnie tych ostrych
powikłań. Profesor Rejdak nie leczył amantadyną, tylko widział związek u pacjentów,
których obserwował,
leczył,
tak?
Z Parkinsona widział związek, jeśli chodzi
znaczy,
o...
Znaczy oni dostawali amantadynę, leczył ich amantadyną na
ale
Parkinsona,
na inną chorobę, nie? No to
i widział, że jak...
Bo zaraz oskarżą profesora Rejdaka, tak,
jak zostali zarażeni COVID-19 chińskim koronawirusem, to łagodnie przechodzili tą chorobę. Mamy jeszcze informację. Dzisiaj nasza doktor Małgorzata Kubicka nam przekazała, to też pisze o tym jeden z portali, jak to w Polsce działa ta osławiona szczepionka na grypę. Nie wiem, czy pamiętasz, zaczynał się sezon grypowy.
Dla wszystkich będą szczepionki.
Dla wszystkich miały być szczepionki na grypę. Rząd zachęcał, szczepcie się, szczególnie seniorzy mieli się szczepić. No to te POZ-y, wszyscy lekarze składali zamówienia właśnie na początku października. Po te szczepionki, no szczepionek, jak to oczywiście w Polsce nie było.
Przyszły w grudniu po południu.
Przyszły dopiero teraz w grudniu, kiedy już wszyscy, co chcieli się wyszczepić, to gdzieś tam swoimi dojściami w aptekach gdzieś tam doszli i zostali zaszczepieni, to teraz dostali te szczepionki. No niektórzy mówią, okej, mamy jeszcze jakąś listę zapasową, to doszczepimy, ale niektórzy dostali na przykład kilka razy więcej tych szczepionek niż zamówili. Tak. Wszyscy, którzy wcześniej się zapisali do tych lekarzy, no to tak jak mówię, już zostali wyszczepieni gdzieś tam swoimi
drogami. I wyrzucono
drogami.
W błoto jakieś miliony złotych.
I co teraz oni z tymi szczepionkami mają zrobić?
Wyrzucą. Ale to jeszcze trzeba będzie za utylizację zapłacić.
To przypomina jakieś, nie wiem, plany pięcioletnie, takie no historie. Ja tam nie żyłem za długo w tej komuny, no ale to jest historia jak za komuny.
No dokładnie tak, no przecież system zdrowia jest komunistyczny. No to i to wszystko tak działa. Dlatego mówię, że kiedy już uporamy się z tym chińskim atakiem, no to trzeba dokonać ogromnych zmian w państwie polskim. To jest w interesie każdego Polaka. I tu cieszę się, że minister Warchoł to widzi, że już dalej utrzymywanie tej czapy socjalistycznej, tej biurokracji, tego powstrzymywania twórczości i mądrości Polaków, to już rodzi śmiertelne efekty na dziesiątki tysięcy ludzi.
Tego nie mówi. On już teraz dziękuje Niedzielskiemu. To jest raczej taki pojednawczy ton.
No tak, ale jednak go tam za dupę wzięli.
No, miejmy nadzieję. Przejdziemy teraz do waszych głosów właśnie w temacie GIK. Rząd nie ma pieniędzy, Bayer, Full i Zenek słono kosztują. To już chcesz, żeby mantadynę badali.
Zaczęliśmy mówić o...
Bayer, Full dostał pieniądze, teraz jest ekspertem TVP.
Tak,
mówi, że węgiel będzie, dopóki się nie skończy. Takiej więcej mądrości. Czyli razem Marcin Najman z jednej strony, tutaj ten od Bayer Full, na środku jeszcze Marian Kowalski, to jest teraz ekipa Telewizji Polskiej.
No to może nie będę komentował w takim razie.
Następne pytanie. Jerzy Cieślar. Boję się, że na podstawie własnych doświadczeń z kwarantanny i potrzeby udzielenia pomocy medycznej, to czy część z tych osób, które zmarły, nie są to ofiary państwa?
Ależ tak. To jest wina państwa. Przecież to państwo zakaziło na największą skalę Polaków, zmuszając dzieci do pójścia do szkoły 1 września. Kiedy myśmy błagali, nie zmuszajcie Polaków do wysyłania swoich dzieci do szkół 1 września, bo będzie lawina zachorowań, a potem lawina trupów. Tośmy mówili tu w tej telewizji w sierpniu.
Ramzes...
Pozwy sądowe do rządu RP, odszkodowania za śmierć bliskich. To już prawnicy powinni wzorce albo pozwy zbiorowe, a nie jestem specjalistą, ale coś takiego jest. Płacić, zbrodniarze.
Ramzes, dr Bodnar powiadomił instytucje państwowe i naukowe o efektach leczenia mantadyną i zero odzewu. Zdrada czy głupota? Brak słów, żeby to ogarnąć.
No tak, no to już mówiliśmy tu. Zdrada, głupota, jakieś takie właśnie osobiste, jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać, kołtuństwo, czy taka zawiść, że to nie my, tylko łun, no to mu rzucimy kłody pod nogi. No takie czynniki zadziałały. Dlatego musimy zdecentralizować to wszystko. Mówię o służbie zdrowia, ale także o szkołach. Zobaczcie, zdecentralizowanie dałoby konkurencję i większą wolność. Nie? Zdecentralizowanie i zwiększona prywatyzacja, żeby to sam człowiek, obywatel, żeby płacił za lekarza, żeby płacił za szkołę i tak dalej. To on już tam będzie wiedział, komu zapłacić. Bo fama pójdzie, który jest dobry, który zły. A tak mamy setki złych, a jak się trafi dobry, no to go w łeb.
Przejdźmy teraz, na chwilę przeniesiemy się za granicę, do Szwecji. Tak, był taki czas, szczególnie lipiec, sierpień, jak tam wszyscy trąbili, po co te lockdowny i tak dalej. Popatrzcie na Szwecję, oni nie robią nic, nie walczą z koronawirusem, ignorują go kompletnie. No a żyją, nic im tam się nie dzieje. Dzisiaj premier Szwecji mówi, że nasza strategia walki z pandemią była błędna. Powiedział, sądzę, że większość ekspertów nie przewidywała, że pandemia osiągnie taki poziom. Szykowaliśmy się na nadejście drugiej fali zakażeń, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie ona tak duża. To kolejny dowód na to, że wciąż niewiele wiemy o wirusie, który zachowuje się w sposób nieprzewidywalny.
No to może wielka tajemnica.
Jakoś ostrożniej podchodzić
można
do tego.
Można było porozmawiać z wirusem, żeby się bardziej przewidywalnie zaczął.
Zachowaliśmy ochronić seniorów przed zakażeniem. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem nakładów w przyszłym budżecie na zapewnieniem im wsparcia. Ale jeśli nie będą żyli, to już nie wiem, czy mi to pomoże.
No, to tam...
Też ze Szwecji mamy informację, RMF dzisiaj 24 podawał, że urzędnicy Kasy Ubezpieczeń
właśnie,
Społecznych...
To jest najgorsze.
w Gawle, nie wiem czy dobrze to czytam, w Szwecji, obstawiali dobową liczbę zgonów, zbierali się na przerwę na kawę o godzinie 14.
Grali sobie w taką ruletkę ludzkim życiem.
Ten, kto trafił najbliżej, zgarniał pieniądze. To nie jest żadna plotka, bo tu nawet szefowa tej kasy teraz prowadzi śledztwo w tej sprawie. Piszą o tym gazety w Szwecji.
Zobaczcie, jak oderwane od chrześcijaństwa, od Biblii społeczeństwo, bo tu nasi widzowie ze Szwecji to właśnie mówią, jak wygląda od środka, że tam już w latach 60., 70. była bardzo taka poważna nagonka, żeby wyrzucić kościół, tam akurat kościół protestancki, kościół luterański z życia społecznego i politycznego. Kiedyś to był kościół państwowy, tak jak mniej więcej katolicki w Polsce, a w latach 60., 70. praktycznie wyrugowano chrześcijaństwo to luterańskie z życia Szwedów. Powstała taka socjalistyczna próżnia, pustka. Mówili, że tu państwo wszystkim się zajmie i będzie powszechny dobrobyt. To się nazywało taki model szwedzki, takiego socjalizmu, ale nie komunistycznego, tylko takiego z ludzką twarzą, takiego liberalnego i tak dalej. W tę pustkę oczywiście oprócz duchowych skutków, mniejszej dzietności, różnych takich rzeczy, zaraz weszli na chodźcy, głównie islamscy, i teraz oni zaczynają dominować już szczególnie w wielkich miastach, przejmować dla islamu części miast. Tam już chrześcijanie są prześladowani, policja nie ma wstępu, o tym wszystkim zapewne wiecie. I teraz to państwo wychowało właśnie takich bezdusznych urzędników, którzy mówią, to jak staruchy umrą, no to będzie lżej dla systemu. No i dlatego oni wręcz jeszcze tam nawet być może pomagali w śmierci. Pomagali w śmierci. To kiedyś rozmawialiśmy tutaj właśnie o tych różnym sposobie, powiedzmy, leczenia tych starszych ludzi, który ich dusił. Nie? Także tu pewnie też śledztwa by się przydały. A zobaczcie, że ci bezduszni urzędnicy, nic nie robiąc, sobie grali w ruletkę. Ile dzisiaj ludzi umrze? Jeśli to nie jest dla was dowód, dokąd prowadzi bezbożny socjalizm i dokąd prowadzi oderwanie społeczeństwa od korzeni chrześcijańskich, no to już naprawdę, co ma się więcej stać? To mają strzelać do ludzi? Przecież oni sobie grali życiem ludzkim normalnie, tak jak gdzieś w obozach koncentracyjnych Niemcy. To samo dzisiaj socjalizm wyprodukował takich samych ludzi. Bezbożny socjalizm.
Na koniec tego wątku zapytam cię, jak przewidujesz dalszą sytuację? Czy rzeczywiście, czy ta pandemia się skończy, nie wiem, szczepionką, czy tym lekiem? Czy Polacy wyciągną jakieś wnioski, czy po prostu to wszystko będzie dalej i poczekamy sobie do roku 2023, do kolejnych wyborów, no i tam może znowu wygra PiS? Czy gdzieś tam zacznie się jednak rozliczanie tych winnych, tych przeróżnych zaniedbań? Zaniedbań to mało powiedziane odnośnie koronawirusa.
Niestety w dłuższej perspektywie obawiam się najbardziej tego trzeciego skutku, że Polacy przyjmą, że to tam padało, że nie, że komunistyczno-katolicki rząd napluł nam w twarz i zaniedbania poprzednich tych katokomunistycznych rządów, one do tego doprowadziły. Tylko aha, już nie ma pandemii, no to dobra, wracamy do normalnego życia, pójdziemy na imprezkę, pojedziemy na wczasy i w dupie Polskę mamy. Nie? Tego scenariusza się obawiam, bo po tej tragedii powinno być ogólnonarodowe rozliczenie. Remanent, można powiedzieć, państwa. Co jest źle, co jest dobrze. Kto dobrze się zachował, kto był kłamcą, który dziennikarz uczciwy, który nieuczciwy, który profesor uczciwy, który nieuczciwy i tak dalej, i tak dalej. Z ministrami to nie ma co sprawdzać, bo niewielu. No może tam minister Warchoł na razie tu się pokazał z dobrej strony, a tak no to nie bardzo, bo na przykład minister Ardanowski. Tu niestety pomyliłem się, pamiętacie akcja Murem za Ardanowskiego, sam byłem jej inicjatorem. No nie dość, że nie zrobił tego, co obiecał, jeśli chodzi o to,
nie,
że...
Nie, to właśnie zrobił coś, co obiecał, że nie zrobił.
No to nie, ale najpierw obiecał, że tu nie popuści i odejdzie z tego klubu ze względu na to, co tam zrobił Kaczyński polskiej wsi, że to jest zniewaga. No bardzo ciężkich słów używał, potem pogadał z Jarosławem, został w klubie. A też na chyba wywiadzie u nas mówił, że nigdy... nigdy nie pójdzie do prezydenta, bo tu musiałby to czy tamto, no a dzisiaj poszedł, nie? No także tu widzicie, tu tylko poseł Kołakowski zachował się jak trzeba, czyli no, no, zrobił to, co powiedział. No zobaczcie, no to na wielu tych, którzy protestowali, to tylko Kołakowski zrobił, co trzeba i chwała mu za to. No będziemy tu pilotować, czy w sensie tym informacyjnym, co dalej zrobi poseł Kołakowski, czy będą tu jakieś dalsze ruchy polityczne i tak dalej. Ale wracając do tego głównego wątku, powinien być remanent państwa. Nie? Nie wiem, jak to zrobić. Ja nie mam takiego pomysłu, ale powinna się zacząć dyskusja. A zobaczcie, tutaj tak oprócz telewizji Idź Pod Prąd, to gdzie taka dyskusja się toczy?
Nawet opozycja nie zgłasza za bardzo takich
postulatów. Tam gdzieś coś ich sprawdzą, tuście ukradli, no myśmy tam wcześniej ukradli, no i tak se tam pirożą, a Polska tonie. Pirożą, a Polska tonie. Nie? Także tego...
Miała być, mówiliśmy, przecież była awantura z Ziobro u Rydzyka i co? I nic.
I nic. Sanepid też nic nie widzi, nie widzi żadnych tych, nie?
Ucichło.
Tu miała być zdrada narodowa, Ziobro twierdził Morawieckiego. No jakoś tak, ale zdrada była, ale my w rządzie będziemy, no tam fajnie jest, nie? Także no...
Miało być weto, nie ma...
To jest wszystko jakoś na niby. Wszystko jakieś takie zakłamane, nie? Takie bagno, nie? Tak jak Trump miał to hasło osuszyć bagno, nie? To w Waszyngtonie, to w Polsce, no to on by jakby w tego, to by się tam zapadł, nawet jakby jeszcze nie zaczął było osuszać, to już by go tam, wie, to nie bagno, to szambo, nie? Także tutaj nie ma co osuszać nawet, to trzeba wyrzucić, nie? A co do tych pierwszych dwóch pytań, czy tu szczepionka, czy amantadyna, no... Co do szczepionki, trudno wyrokować. Zobaczymy, mówię, Wielka Brytania już rozpoczęła masowe szczepienia. Stany Zjednoczone też, zobaczcie, oni suwerennie o tym decydują, a my nie możemy. Ta von der Leyen, czy jakoś tam powiedział, o, wszyscy, natychmiast, jednego dnia, Achtung, już będzie się szczepić. No, to widzicie, jak w obozie koncentracyjnym nas tu traktują w tej Unii Europejskiej. Ja o wiele bardziej, po tym szczególnie tym wczorajszym twoim wywiadzie z doktorem Bodnarem, kiedy on mógł swobodnie opowiedzieć, nie? Bo u Janka Pospieszalskiego to jakieś takie ograniczenia czasowe, tam parę zdań, tu coś rwą, przerywają sobie i to tak nie bardzo tam jakiś szerszy
mieli więcej
obraz.
Gości.
Ja wiem, ale że szerszy obraz, trudno było sobie tego wyrobić. Po tym wczorajszym twoim wywiadzie naprawdę jestem przekonany, że ta kuracja mogłaby bardzo szybko, bo to wiecie, to ani nie trzeba tam uruchamiać jakiejś specjalistycznej marsjańskiej produkcji. To jest prosty lek, łatwy w produkcji, znany. Tu doktor Bodnar zapowiedział, że w ciągu kilku dni, ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale tak jakby bez recepty nawet to będzie? Czy nie wiem.
Czy są, tak jak ja to rozumiem, może, że będą też nierefundowane, czyli że będziesz mógł więcej zapłacić, ale nie będziesz musiał mieć recepty właśnie.
No może jakoś tak, że już w hurtowniach ma za kilka dni jakaś odmiana amantadyny, znaczy jakaś postać już taka farmaceutyczna ma się pojawić. Także być może ta fala zgonów, gdzie wczoraj było znowu 600, dzisiaj tam ponad 400, nie? Że ta fala zgonów zostanie po prostu zmieciona, jeśli lekarze masowo zaczną, albo sami pacjenci masowo zaczną stosować ten lek przy ciężkich, czy przynajmniej średnich przypadkach. Co do szczepionki, to mówię, nie mam zdania, będziemy pytać specjalistów, będziemy pytać lekarzy, będziemy patrzeć na Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, co się tam dzieje i będziemy was na bieżąco informować. Na razie szczepionka jest dla Polski zamknięta, bo Unia nie pozwala, także na razie nie ma o czym mówić.
No, paradoksalnie może to lepiej, bo będziemy bogatsi o te doświadczenia. Zobaczymy, jak gdyby ta szczepionka źle działała, no to my, jako że będziemy już na szarym końcu, to będziemy już wiedzieć.
No można się i tak też pocieszać. No.
Mamy dla was teraz niespodziankę. Zrobiliśmy, my nie bardzo, ale nasi koledzy redakcyjni, cover utworu Miejcie Nadzieję. W oryginalnym wykonaniu śpiewa go Jacek Wójcicki. Utwór skomponował Zbigniew Preisner, a w wersji telewizji Idź Pod Prąd zaśpiewał Radosław Kopeć. W chórku śpiewała Weronika Lewandowska. Nowa aranżacja Mateusz Kosnowicz, a kamera Weronika Machała. Zapraszam na premierę tego utworu.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały.
drobną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tętnącą szałem, która na oślep leci bez oręża. Lecz tę, co sama jest dobytym wałem, przeciwne cięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje, przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.
To był cover utworu Miejcie Nadzieję. No już kolejny cover w wykonaniu grupy muzycznej Telewizji Idź Pod Prąd.
No, ja jestem pod wrażeniem. To jest dla mnie ten wiersz Asnyka, to było odkrycie. To było odkrycie, że coś takiego w Polsce się zrodziło w XIX wieku. To, zobaczcie, jest rozrachunek z romantyzmem, rozrachunek z ideą powstań takich, że no ruszymy, a jutro się zobaczy, jak dalej pójdzie. Jak to w Pana Tadeuszu ładnie jest? My z synowcem
na czele, szlachta na koń wsiędzie
i jakoś to będzie właśnie.
Zapomnieli.
Może cośmy pomieszali.
Szlachta na koń wsiędzie, my z synowcem na czele
i jakoś to będzie. Chyba tak. Także to było wyśmiewane też przez Mickiewicza, ale ten wiersz i ta piosenka na podstawie tej poezji no, dla mnie jest naprawdę taką wytyczną życiową. Zobaczcie, że właśnie w ten sposób Polska uzyskała niepodległość. Nie? To można powiedzieć plan poety, który później Piłsudski i cała polska młodzież, robotnicy, chłopi, oni to właśnie zrealizowali. Dlatego cieszę się, że ta piosenka w tej nowej wersji, to już jest chyba taka trzecia wersja, bo pierwsza to taka kobieca z filmu, jak to, Nasza klasa, czy Ostatni dzwonek, przepraszam, ostatni dzwonek, później ta wersja chyba najsławniejsza, tam ma kilka milionów wyświetleń, tam patrzyłem, taka już poetycka, no i teraz nasza ta taka ciężko rockowa. No, każdy może sobie wybrać, jaką chce, byle tylko ta treść ciągle była w naszych sercach i umysłach. Cieszę się, że akurat w taki czas świąteczny, kiedy będziemy mniej mieli programów, nie będziemy przez kilka dni nadawać na żywo, no zostawimy was z tym utworem. Mam nadzieję, że będziecie sobie go często słuchać i powtarzać.
Będzie też wrzucony oddzielnie oczywiście na nasz kanał. W tym momencie przypomnimy wam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Grudzień się zbliża, się koniec grudnia, na razie mamy połowę, ale potem święta, wiadomo, szybko lecą. Przypominamy, że nasza telewizja funkcjonuje dzięki waszemu wsparciu, także jeżeli uznajecie, że to, co robimy, jest wartościowe, prosimy was o wsparcie, idźpodprąd.pl/wsparcie. Co miesiąc staramy, prosimy was, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. No i udaje się już od 2 lat prawie, tak?
Brakuje, no teraz ten grudzień właśnie, brakuje miesiąc. Grudnia. No to jest ciężka sprawa, bo tu czym innym będą Polacy, będziemy wszyscy żyli za kilka dni, będą też dni wolne, to nie o takich rzeczach się myśli. Także no prośba jest, żebyśmy postarali się ten cel zrealizować trochę wcześniej, a nie w Sylwestra. Także mam nadzieję, że ci, którzy oglądają naszą telewizję, to już wcześniej wesprą nas. I tak jak mówię, nie chodzi o duże wsparcie. Wiemy, że wiele firm bankrutuje, wielu ludzi traci pracę. Chodzi o wsparcie symboliczne, żeby pokazać, że dalej, pomimo tego, co się dzieje, 1000 gitar nam gra. Dziękuję też naszej ekipie techniczno-filmowej za nową czołówkę. No i prośba do was o oceny, która z tych czołówek bardziej wam się podoba. Jeśli się głosy rozłożą po połowie, to będziemy jednego dnia taką, drugiego dnia inną robić. Ale no, na razie chcieliśmy wam pokazać to, co robi nasza ekipa techniczno-filmowa. To jest czołówka programu Idź Pod Prąd na żywo. Widzieliście też nową oprawę graficzną, nowe takie jeszcze bardziej profesjonalne znaki graficzne, te paski, to też była no, ciężka.
Też jest nowa oprawa graficzna serwisu telewizji Idź Pod Prąd o 19.
To wszystko, tu cały czas sztab ludzi nad tym ciężko pracuje, także dziękuję każdemu, kto naprawdę to niekiedy i nocami, to się wydaje, że to jest takie proste zrobić taki pasek, to trwało parę tygodni, a jeszcze dopracowywują, także dziękuję bardzo naszej ekipie graficznej, technicznej i filmowej.
Piszcie w komentarzach, prosimy was, żebyście polubiali nasze produkcje. Możecie kliknąć na YouTubie taką łapkę w górę, jeśli podoba się wam to, co robimy. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, albo YouTube na przykład wam tą subskrypcję anulował, bo takie przypadki też się zdarzają. Przechodzimy
jeszcze
do ogłoszeń.
Jedna prośba, ten wczorajszy wywiad z doktorem Bodnarem. Wklejajcie, gdzie możecie. Trzeba zalać internet, żeby nie udało się znowu tej sprawy zamieść pod dywan. To musi ciągle żyć. Jest lek, który się sprawdził na 500 pacjentach. Pojawi się artykuł już niebawem, gdzie 100 udokumentowanych, zbadanych przypadków dr Bodnar z innymi przedstawiał, żeby nie udało się zakopać tego pod dywan. To jest wielka prośba dla każdego. Niezależnie, czy się z nami zgadzacie w innych tematach, ten wywiad roześlijcie, można powiedzieć, po sieci.
Co dzisiaj was czeka jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. Już teraz zapraszamy. O 19:00 serwis informacyjny w naszej telewizji, a o 20:30 studium Ewangelii Jana. Zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie omawiany wstęp Ewangelii Jana, taki ogólny wstęp też do prologu. Niezwykła Ewangelia. Teraz już zapraszam. Najnowsze artykuły na portalu idźpodprąd.pl. Rzecznik Kurii, Knuri, powinno być wrocławskiej, to ksiądz pedofil, podnosi odpowiedzialność, a nie Kościół. Ponosi oczywiście Jakub Pankowiak. To skandal. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Smelikopter, jakiś nowoczesny tytuł, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zapraszamy już teraz bardzo serdecznie. My się z Państwem żegnamy.
Na temat rzecznika Kurii Gdańskiej właśnie będziemy z panem Wrocławskiej będziemy rozmawiać z panem Pankowiakiem w dogrywce. Także zapraszam na 18.
Już teraz zapraszamy Was bardzo serdecznie. My się żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Do zobaczenia o 18. Tymoteusz Chojecki.
Amerykańscy naukowcy pracujący dla wojska, czyli top, różny secret i najlepsze technologie, zbudowali takiego małego drona do wyczuwania zapachów. Nazywa się on właśnie Smellicopter. Wszystko było fajnie, tylko że no dobra, lata, buczy, gra, fajnie, ale jak zrobić te detektory węchu? No budowali, robili. Oczywiście sami nie wymyślili tego, tylko patrzyli, jak to jest u zwierząt różnych, wzięli taką ćmę jakąś i chcieli skopiować. No, tam coś zrobili, wyszło im rzeczywiście. No, zaczęło to nawet czuć ten zapach, ale po 10 minutach dopiero. No nijak to nie było, bo to już by dawno poleciał dalej, nie wiadomo, zanim by zawrócił, to już tego zapachu by nie było. Nie bardzo to działa. No to zrobili taką biohybrydę, czyli wzięli te czułki ćmy i wstawili do tego swojego drona, tam je podłączyli jakoś, no i teraz grabuczy i czuje. Ta czułka działa rzeczywiście mniej więcej w opóźnieniu kilkudziesięciu sekund, poniżej minuty, czyli rzeczywiście jeszcze jest w stanie w tej chmurze zapachu, jak powoli leci gdzieś dotrzeć do źródła. Oczywiście też jeszcze dodatkowo umie omijać przeszkody i tak dalej. Inaczej mówiąc, cud techniki. No ale po co ci to mówię? Zobacz, jakbyś zobaczył obraz Matejki, a ktoś by ci powiedział, że trzeba wrzucić kawałków różnych kolorowych szkiełek, kamyków, tak jak w kalejdoskopie i trząść tam przez miliard lat i wtedy powstanie obraz Matejki. Uwierzyłbyś? Się stuknął, spadaj, przecież to ktoś narysował, jest projektant i tak dalej. Zobaczcie, najtęższe umysły świata pracowały nad czujkami, choć miały gotowy wzorzec. Guzik im wyszło. To może jednak byś uznał, że te czułki ćmy to ktoś zaprojektował. Dokładnie Bóg. W liście do Rzymian możesz sobie w pierwszym rozdziale zobaczyć, że cud stworzenia jest po to, byś rozpoznał Boga. I Bóg powiedział, ze względu na to, że widziałeś, a nie uwierzyłeś, nie będziesz miał nic na swoją obronę.
Grudnia 1970 roku wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników stoczni imienia Komuny Paryskiej, którzy szli do pracy. Do tego dnia protesty robotnicze w Gdyni miały dość spokojny przebieg. 15 grudnia rozpoczął się strajk w stoczni, do którego dołączyły się inne zakłady. Robotnicy uformowali pochód i poszli pod prezydium Miejskiej Rady Narodowej, gdzie komitet strajkowy wręczył przewodniczącemu Rady Narodowej Janowi Mariańskiemu swoje postulaty. Miały one charakter ekonomiczny. W nocy z 15 na 16 grudnia komitet strajkowy w Gdyni został aresztowany. Na wiadomość o tym robotnicy przerwali pracę i powrócili do domów. 16 grudnia przedstawiciel Władysława Gomułki Zenon Kliszko podjął decyzję o zamknięciu stoczni. Nie pozwolił na ogłoszenie tej decyzji przez środki masowego przekazu. Nie zgodził się na to, aby pociągi kolejki dojazdowej nie stawały na przystanku Gdynia Stocznia i wyjechał do Warszawy. Tego samego dnia inny przedstawiciel biura politycznego Stanisław Kociołek wygłosił przemówienie, w którym wzywał do powrotu do pracy. Było ono transmitowane przez telewizję. Robotnicy posłuchali Kociołka i przyjechali do pracy. Wychodzący z przystanku Gdynia Stocznia natknęli się na blokadę, która otworzyła do nich ogień. Strzelano z karabinów maszynowych w bruk przed ludźmi, w których trafiały rykoszety. Później dochodziło do starć także na mieście, gdzie też siły porządkowe używały broni palnej. W sumie zginęło tego dnia w Gdyni według komunikatu prokuratury opublikowanego w miesiąc później 18 osób. Rzeczywistej liczby ofiar nie udało się ustalić po dziś dzień.